Witam was bardzo serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy zgromadzeni. Ta różnorodność, myślę o pogodzie, jest wspaniała. Jest wspaniała, jest odświeżająca. I u Pana Boga jest taka różnorodność, która nigdy się nie wyczerpie. Nie wyczerpuje i możemy z niej korzystać, brać. Jesteśmy odświeżani, błogosławieni, także ja też powiem amen na te wszystkie słowa i Słowo Boże, które już tutaj było. I chcę kontynuować. Bóg widzi cię i zna. Jako ludzie widzimy tylko to, co zewnętrzne lub to, co jest na powierzchni. Nie widzimy tych ukrytych rzeczy wewnątrz, w innym człowieku. Nawet do końca nie znamy dobrze samych siebie. Często, nawet jako Boże dzieci, gdzieś czasem nam to umyka w różnych momentach, w różnych sytuacjach, nie uświadamiamy sobie, że Bóg patrzy na nas w inny sposób i widzi daleko głębiej. W pierwszej księdze Samuela, myślę, że dla wielu z was to jest bardzo znany fragment, jest opisana sytuacja, kiedy Samuel, prorok, zostaje posłany do domu Jesego, aby jednego z jego synów namaścić na króla. Kiedy tam przychodzi, Bóg go posyła, Bóg go prowadzi, jest prorokiem, jest jednym z niewielu tych ludzi w okresie Starego Testamentu, który ma bezpośredni kontakt. Bóg mówi do niego, ale jeszcze nie wie, który to będzie. I kiedy tam przychodzi, ojciec przyprowadza po kolei synów do Samuela i w 16 rozdziale, w 7 wierszu czytamy, może przeczytam jeszcze 6, a gdy przyszli, ujrzał Samuel Eliaba, to był najstarszy syn Jesego, i powiedział sam do siebie, pomyślał, na pewno stoi przed Panem jego pomazaniec. Lecz Pan powiedział do Samuela, nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale Pan patrzy na serce. Bóg zna nasze myśli, nasze motywy, motywy naszego serca, wie, co czujemy. Zna nasze przeżycia, nasze zranienia, problemy, czyny, które czasem są ukryte przed innymi. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana czytamy historię, opisaną historię o Natanaelu. I od 45 wiersza czytamy w tej Ewangelii, w tym rozdziale tak. Filip znalazł Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. I zapytał go Natanael, czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Filip mu odpowiedział, chodź i zobacz. Gdy więc Jezus zobaczył Natanaela zbliżającego się do niego, powiedział o nim, oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma podstępu. Natanael go zapytał, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus, zanim Filip cię zawołał, gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem Cię. Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Jezus mu odpowiedział: Czy wierzysz dlatego, że Ci powiedziałem, widziałem Cię pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż te. Filip powiedział Natanaelowi o Jezusie. I Natanael miał poważne wątpliwości, czy Jezus jest tym, o którym pisali Mojżesz i prorocy. Kiedy spotyka Jezusa, Jezus składa o nim świadectwo. Jezus znał jego serce. Chociaż Natanael nie widział wcześniej Jezusa, to Jezus widział jego. Znał go, znał jego myśli, znał jego pragnienia, znał jego modlitwy. Nie wiemy, co Natanael robił pod tym drzewem figowym, jednak było to dla niego coś bardzo ważnego, coś bardzo istotnego. I Bóg widział go w tamtej sytuacji. Czasem my mamy takie momenty bardzo istotne, bardzo ważne, czasem przełomowe, czasem bardzo trudne. Przychodzimy z tym do Boga i zastanawiamy się, czy Bóg naprawdę nas widzi, czy Bóg naprawdę nas słyszy, czy Bóg tym jest zainteresowany, czy Bóg się tym przejmuje w jakiś sposób. I kiedy Jezus powiedział mu o tym, Natanael uwierzył w swoim sercu i zobaczył, poznał nie tylko Jezusa jako człowieka, gdzie chwilę wcześniej miał poważne wątpliwości, ponieważ Jezus mieszkał w Nazarecie. Czy stamtąd może być coś dobrego? Czy rzeczywiście on jest tym, o którym pisze Mojżesz, prorocy, ale rozpoznał nim Syna Bożego. Przez wiarę i właściwą postawę serca doświadczył większego poznania Jezusa. Słowo Boże w psalmie, w jednym z psalmów mówi tak: Pan jest w swym świętym przybytku. Bóg wydaje się odległy i w pewien sposób jest odległy. Dlatego, że jest potężny, że jest wielki, że jest święty, że jest czysty. Nie jesteśmy w stanie do końca tego pojąć. Naszym językiem Biblia to określa, że mieszka w światłości nieprzystępnej. I właśnie mając tą świadomość, czasem to nam sprawia trudność, aby do Niego się przybliżyć albo uwierzyć, że On przybliża się do nas. Jednak Boże Słowo mówi: Pan jest w swym świętym przybytku, tron Pana jest w niebie. Jego oczy patrzą, Jego powieki badają synów ludzkich. Wielu ludzi bada i ich wzrok jest skierowany przez odpowiednie przyrządy na ten wszechświat, kosmos, który jest wokół nas. W internecie często w tych newsach zauważam takie nagłówki, że tam coś odkryli fascynującego. Chińczycy wystrzelili chyba na Marsa jakąś sondę i tam jakieś zdjęcia pokazują i są zafascynowani. Próbują poznać ten świat, ten kosmos, który nas otacza. Ale myślę, że dla Boga to nie jest ten kierunek. Tam nie są zwrócone jego oczy. Bóg jest życiem. Bóg jest życiem. I tutaj jest powiedziane, że jego oczy patrzą, jego oczy są zwrócone w ten we wszechświecie malutki punkcik, jakim jest ziemia. A na tej ziemi w stosunku do tego kosmosu są takie malutkie istoty, jak ty i ja. I ten Bóg, który to wszystko stworzył, patrzy właśnie. Nie tylko, że patrzy, ale ma możliwość dostrzec. Ma lepszy wzrok niż ten najlepszy teleskop, się chyba nazywa teleskop Hubble'a. Jest tam w kosmosie, żeby atmosfera nie przeszkadzała w lepszym oglądaniu tego, co jest dalej, a Bóg widzi dokładnie, jego wzrok jest skierowany w twoją i moją stronę, w stronę każdego człowieka. I dalej mówi, błogosławieni czystego serca, ludzie czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Bóg kieruje swój wzrok w twoją, moją stronę. Człowiek nie może ogarnąć tego kosmosu, a cóż dopiero Boga, który go stworzył. A tutaj mówi, że ludzie będą oglądać Boga. I my już mamy przywilej oglądać go. Amen. Amen. Pewnego razu Jezus usiadł w świątyni naprzeciw skarbony. I czytamy o tym w Ewangelii Marka. Jest to opisane tak. A siedząc naprzeciw skarbony, Jezus przypatrywał się, jak ludzie wrzucali do niej pieniądze. Wielu bogaczy wrzucało wiele. Przyszła też pewna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, czyli kwartnik. Wtedy zawołał swoich uczniów i powiedział im. Tu może na moment się zatrzymamy, bo tu jest taka fajna sytuacja. Pan Jezus uczył. Coś się działo. Mówi, chodźcie, coś wam pokażę. I zaraz będziemy czytać dalej. I w różnych sytuacjach, także dzisiaj, Pan Jezus nas uczy. Nie? Mówi, chodź, chodź, coś ci pokażę. Czyli chcę przyciągnąć moją i twoją uwagę. Chcę przyciągnąć naszą uwagę. Wtedy zawołał swoich uczniów i powiedział im, zaprawdę powiadam wam, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, którzy wrzucali do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ale ona ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Pan Jezus siedział tam i obserwował, jak ludzie wrzucali pieniądze, składali w ten sposób swoje ofiary. Wielu zamożnych wrzucało dużo pieniędzy i kiedy uważnie czytamy tą historię, to może nawet nie chodziło o tą kwotę wielką czy małą, chociaż Pan Jezus właśnie na tą kobietę zwrócił uwagę, bo obraz jest bardzo wyraźny i bardzo zrozumiały. Wierzę, że dla mnie i dla ciebie, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu. Bo tak naprawdę nie chodzi tu o pieniądze, ale chodzi jeszcze o coś daleko ważniejszego. Daleko ważniejszego. Tak więc wielu wrzucało wiele, dużo, inni mniej, niektórzy naprawdę niewiele. Była jednak, tak jak czytaliśmy, pewna kobieta, która wrzuciła prawie nic. Była ubogą wdową. W ludzkiej ocenie ta wdowa była mało znacząca, a jej ofiara miała znikomą wartość. Czy jej ofiara mogła mieć jakieś znaczenie, jakąś wartość dla Boga? Powtórzę jeszcze raz to pytanie. Czy jej ofiara, ten grosik, czy ile to tam było, czy to mogło mieć jakąś wartość, jakieś znaczenie dla Boga, gdy w Biblii czytamy, Pan Bóg mówi, moje jest srebro i moje złoto, mówi Pan zastępów. Moje srebro, moje złoto, mówi Pan zastępów. A w innym miejscu mówi, twoje są niebiosa, twoja też ziemia. Czyli nie tylko to złoto i srebro, które gdzieś tam jest na ziemi i w ziemi, ale i niebiosa, ziemia, cały wszechświat. Twoje są niebiosa, twoja też ziemia, ty ugruntowałeś świat i wszystko, co go napełnia. A jednak ta kobieta, ta skromna, niezauważalna, nieznacząca kobieta przyciągnęła uwagę Jezusa. Właściwie to przyciągnęła jego szczególną uwagę. Dlaczego? Bo Bóg patrzy inaczej na ludzi i inaczej ich ocenia. Bóg patrzy inaczej na ludzi i inaczej ich ocenia. Czy ta sytuacja, tak jak już wcześniej zaznaczyłem, miała miejsce ze względu na tak bardzo skromną ofiarę, którą ta kobieta złożyła? Myślę, że nie. Jednak ten skromny dar niósł pewną treść zakrytą dla człowieka, który patrzy na to, co jest przed oczyma. Ten skromny dar był w Bożych oczach większy niż o wiele większe dary składane przez innych ludzi, dlatego, że pokazywał wiarę tej kobiety i postawę jej serca. Drodzy bracia i siostry, pieniądze nie są problemem. Nie wiem, jak to nazwać, bo chodzi mi o człowieka i osobę. Tym punktem krytycznym i najważniejszym jest człowiek. Jego serce, jego wiara. I Bóg na to patrzy. Oczywiście pieniądze są tylko jakimś tam elementem, jakąś częścią o wiele, wiele większej całości. Jezus widział jej serce, i znał jej sytuację. Więc jeżeli tam było tyle ludzi, a myślę, że tam było zawsze, często, bardzo dużo ludzi. To było centrum, Jerozolima, świątynia. Nie tylko ci, którzy w Izraelu mieszkali, czy w Jerozolimie mieszkali, ale bardzo dużo Żydów też już wtedy było rozproszonych. Oni pielgrzymowali, także przyjeżdżali cudzoziemcy, także cudzoziemcy, którzy przyjęli judaizm. Także tam było bardzo dużo ludzi. I ta skromna wdowa. Jeżeli Jezus zauważył tę kobietę i wyróżnił ją spośród tak wielu ludzi, jestem przekonany, że zatroszczył się o nią, Pan Bóg zatroszczył się o nią i zaspokoił jej potrzeby. Pan Jezus powiedział: więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? I chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na trzecią postać, myślę, że dobrze nam znaną, Zacheusza. Zacheusz pracował w mieście Jerycho jako celnik, poborca podatku w tamtych czasach. Był człowiekiem bogatym, prawdopodobnie stał się bogatym, dlatego że nieuczciwie wymierzał te podatki, przywłaszczał sobie z tego, co tam więcej komuś wymierzył, zasądził. A jego status moralny był znany i oczywisty dla mieszkańców Jerycha. Bo czytamy w Ewangelii Łukasza, o nim jest mowa, a wszyscy widząc to, kiedy Jezus przyszedł do niego do domu, szemrali: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Wszyscy. Boże Słowo mówi, że wszyscy. Także było to takie oczywiste i szemrali. Wiecie, kiedy się nad tym zastanawiałem, to słowo ciągle mnie rozciąga i tak myślę, że po ludzku nie jestem w stanie przeskoczyć pewnych rzeczy, ale wiecie, co jest? Dla mnie, dla każdego z nas, Boża łaska i Duch Święty. Boża łaska i Duch Święty. Wiecie, bo kiedy stajemy w takich sytuacjach, dokładnie, może nie zawsze, może nie wszyscy, bywa, że się dzieje tak, że człowiek patrzy to, co jest przed oczami, odbiera to tak zwane pierwsze wrażenie i, jak to się czasem mówi, po zawodach. Sklasyfikowany. Oceniony. Niektórzy ludzie, myślę, że utrzymywali z nim relacje, chociaż z pewnością nie był lubiany, ale pewnie nie miał przyjaciół. Pewnie wielu mu zazdrościło i równocześnie pogardzało nim. Zazdrościło mu dlatego, że był bogaty, że dobrze mu się powodziło, ale znowu patrząc na to, kim był, co robił, mieli złe zdanie o nim. Zacheusz jednak musiał słyszeć o Jezusie. Wiecie, i to jest fantastyczne, że Bóg patrzy inaczej. Czasem to jest dla nas problem, czasem dla mnie to może być problem. A z drugiej strony jest w tym wielka nadzieja. Wielka nadzieja dla każdego człowieka. Zacheusz musiał jednak słyszeć, jak grzeszni, niegodziwi, chorzy, umęczeni, obciążeni ludzie przychodzili do Jezusa. I On im odpuszczał grzechy, uzdrawiał tych ludzi, uwalniał ich. Robił to nawet wtedy, kiedy nie wolno tego było robić. W sabat. Mógł słyszeć, jak powołał innego celnika, jego kolegę po fachu, w grono swoich uczniów, w który miał na imię Mateusz, Lewi, Mateusz. I to wszystko, co do niego docierało, co słyszał, to było coś innego od tego, z czym miał do czynienia w Izraelu do tej pory. Co mu proponowano w wielkim cudzysłowiu, bo myślę, że mu nie proponowano, bo on był jaki był, opinię miał jaką miał, robił co robił, służył okupantowi, to był przypadek beznadziejny, ale nie dla Pana Jezusa Chrystusa. Nie dla Pana Jezusa Chrystusa. I myślę, że te wszystkie informacje wzbudziły w sercu Zacheusza wielkie pragnienie. Czy to musiało być intrygujące dla niego, że ten człowiek tak tam gdzieś w środku grzeszny, tak go to zaintrygowało, że zapragnął, wiecie, a coś to jest, pragnienie to jest kwestia serca. To jest kwestia serca, to jest poważna sprawa. Wiecie, jak człowiek czegoś pragnie, to zrobi dużo. Przypominacie sobie, jak żeście czegoś pragnęli kiedyś i dołożyliście sił, starań, wszystkiego, już się wam nie chciało, ale pragnienie powstało w sercu i nagle sił przybyło. To go zaintrygowało, to dotknęło jego serca, zapragnął widzieć Jezusa, zobaczyć Jezusa. I on tam, znamy tą historię, był niskiego wzrostu, wszedł na to drzewo sykomory, gdzie Jezus miał przechodzić przez Jerycho, aby go zobaczyć. Ale wróćmy do wnętrza Zacheusza. Myślę, że był świadomy swojej grzeszności. Był świadomy i może on już też trochę machnął ręką sam na siebie. Tu już mam przechlapane w Jerycho. Tu już mnie nikt nie lubi. Moja opinia jest ugruntowana. No przynajmniej jakoś żyję wygodnie, nie muszę się troszczyć o pieniądze. Ale myślę, że był świadomy tej grzeszności. Sumienie może już jakoś tam było zagłuszone, ale właśnie to pragnienie się pojawiło, żeby zobaczyć tego nauczyciela, tego człowieka, Jezusa, który takich ludzi jak ja przyjmuje, przebacza im, uzdrawia, uwalnia. I myślę, że Zacheusz też pragnął innego życia. No ale jak to by się mogło stać? Skąd by się to miało wziąć? Co miałbym zrobić, żeby było inaczej? Pragnął lepszego życia. Pan Jezus powiedział, nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Zacheusz potrzebował wybawienia i uzdrowienia. I kiedy Jezus przechodził właśnie przez Jerycho, przechodził pod tym drzewem sykomory, na które wszedł Zacheusz, by Jezusa zobaczyć, Jezus spojrzał w górę i powiedział, oczy Pana przepatrują całą ziemię. I Pan Bóg tak patrzył, tam gdzieś z oddali zobaczył ten pyłek tego grzesznika Zacheusza i powiedział do niego, Zacheuszu, zejdź szybko. Bo dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. Jezus patrzył głębiej, poza tą ludzką powierzchowność, poza tą ludzką powierzchowność, ocenę innych ludzi. Gdzie tak sobie myślę jeszcze z tym patrzeniem, przez tą Bożą łaskę w inny sposób, gdzie tu jeszcze jest jeden problem, z którym trzeba się zmierzyć, drodzy bracia, drogie siostry. Może my, jako nasz tu ten miły kościółek, z nim się będziemy niebawem musieli zmierzyć. Niebawem. A może ty osobiście. Wiecie jaki? Tam byli wszyscy przeciw. Tam byli wszyscy przeciw. Wiecie skąd to wiem? Bo wszyscy szemrali do człowieka grzesznego, przybył w gościnę. Ja lubię, jak wszyscy są za mną. Jak wszyscy mnie miłują, dobre rzeczy mi mówią, są przyjemni, uprzejmi, fajni. I często tak jest. Chwała Bogu, choć. Jak wszyscy chwalą, to fałszywy prorok. Tak mówi Boże Słowo. Tak mówi Boże Słowo. Wszyscy chwalą fałszywy prorok. Nic nie przekręcam, nic nie przesadzam. Więc coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy, drodzy bracia i siostry. Więc jeżeli dzięki Bożej łasce, drodzy bracia i siostry, będzie nam się udawało patrzeć bardziej tak, jak Pan Bóg patrzy, to może być ciekawie. I niełatwo. Może być ciekawie. Oby było. Obyś żył w ciekawych czasach. Nie? Wiecie, co to znaczy. Problemy, problemy, problemy. Jesteśmy gotowi? O, to się okaże. No, dzisiaj możemy powiedzieć tak, możemy powiedzieć amen. Ale w realu, o, inna historia. Inna historia. Rewolucja. Co oni tam wyprawiają? Co tam się dzieje? Co tam jest za bałagan? Czy tam ktoś nad tym panuje? Tak więc serce Zacheusza musiało być pełne oczekiwania i gotowości. Myślę, że wiecie, tak jak my czasem sami siebie nie znamy, tak i Zacheusz samego siebie do końca nie znał. Czyli kiedy Jezus tam się znalazł, znał głęboko jego serce, jego sytuację, to pragnienie, aby zobaczyć Jezusa. I kiedy Jezus do niego się odezwał, w ogóle, że go tam zauważył na tym drzewie i chciał przyjść do jego domu, on szedł szybko i z radością przyjął Jezusa. Tak więc było tam oczekiwanie i gotowość, aby się opamiętać. I on się opamiętał, rzeczywiście. Jezus mówi, dziś stało się zbawienie temu domowi. Bo Jezus nie powiedział, chcę być w twoim domu, lecz muszę zatrzymać się w twoim domu. Drodzy bracia, drogie siostry, Jezus widzi nas i zna lepiej niż ktokolwiek inny. Niż ktokolwiek inny. Więc myślę, że ja, a może i ty, potrzebujemy łaski, aby patrzeć bardziej tak, jak Pan Bóg patrzy. Tak, jak Pan Bóg patrzy. Za moment będziemy się modlić. I ta łaska jest darowana. Nawet Boże Słowo nas zachęca. Przystąpmy więc ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia. Abym dostąpił miłosierdzia wtedy, kiedy patrzyłem po ludzku. I miało to swoje konsekwencje. I znaleźli łaskę ku pomocy. jest darowana łaska dzisiaj ku pomocy mnie i tobie. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, ale Bóg, patrząc głębiej, widzi twoje serce i chce ci pomóc. Chce cię oczyścić, jeżeli jesteś obciążony grzechem. Jeżeli On nie jest twoim zbawcą, nie jest Panem twojego życia, dzisiaj chce zostać, pragnie. Tak jak stało się to w życiu Zacheusza. Chce być w domu twojego wnętrza. Zaproś go. Zejdź śpiesznie z tego swojego drzewa. Zaproś go. A rozpocznie się cudowne życie z Jezusem. Zatroszczyć się o potrzeby, o problemy, może jakieś zranienia, ukoić je, uzdrowić fizycznie, uzdrowić wewnętrznie, bo On właśnie sięga tam najgłębiej, gdzie inny ktoś nie zrozumie nas, chociaż będzie chciał, będzie miał najlepsze intencje, to Pan Bóg Wszechmogący Jezus Chrystus doświadczył wszystkiego z wyjątkiem grzechu. Proszę, powstańmy, drodzy. Pomodlimy się. Jeżeli potrzebujesz Bożej łaski, aby patrzeć bardziej jak Bóg, zachęcam cię, abyś się szczerze teraz modlił razem ze mną. Jeżeli potrzebujesz Jezusa, bo dzisiaj to słowo tak na nowo, albo może pierwszy raz pokazało ci, że On jest zainteresowany tym, co przeżywasz i pomimo, że ktoś może oceniać cię inaczej, czy niewłaściwie, czy niesprawiedliwie, czy nie rozumie, to On ciebie widzi, rozumie i z tym wszystkim możesz przyjść do Niego, możesz Go zaprosić w swoje życie. A On ci pomoże, On ciebie zbawi, On ci przebaczy twoje grzechy, twoje nieprawości. Zachęcam cię, abyś szczerze się modlił teraz, kiedy będziemy razem się modlić. Panie Boże, Ojcze nasz, przychodzę do Ciebie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I to jest tak niesamowite, że Ty patrzysz w ten sposób, ale patrzysz inaczej niż my jako ludzie często patrzymy. I z jednej strony jest to problem dla nas, a z drugiej strony, tak jak dzisiaj mówiło nam Boże Słowo, jest to coś cudownego, co daje nam nadzieję, co daje nam zbawienie, co daje zmianę, zaopatrzenie, uleczenie. Chwała Tobie. I dziękuję Ci, że dzisiaj Twoja łaska, Panie, bo przychodzimy do tronu łaski, abyś nam pomógł, abyśmy właśnie patrzyli tak, jak Ty patrzysz. Tak, Ty patrzysz. A w wielu sytuacjach, aby zgodnie z Twoim słowem, abyśmy nie sądzili, abyśmy się powstrzymali, abyśmy zaczekali. I Panie, do tego potrzebujemy Twojej łaski. I dziękuję Ci, że kiedy teraz szczerze przychodzimy do Ciebie, Ty nam jej udzielasz, Panie. Chwała Tobie. Dziękuję Ci, że kiedy szczerze przychodzimy do Ciebie, Ty nas zmieniasz. Chwała Tobie, Panie Jezu. I dziękuję Ci, Panie, że ktokolwiek jest tu dzisiaj i wzywa Twojego imienia, bo jeszcze nie został zbawiony, jeszcze jego grzechy nie zostały przebaczone, to Panie, Ty go zbawiasz, Ty przebaczasz teraz jego grzechy. Ty, Panie, odpowiadasz na te różne potrzeby, na te sytuacje, na te stany serca wewnątrz, które mają miejsce, które tylko Ty widzisz i znasz i potrafisz w cudowny sposób dotknąć, oczyścić, uzdrowić, zaspokoić, uwolnić, Niech Tobie, Panie Jezu, będzie chwała, cześć i uwielbienie. Amen. Amen.